Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jak zawsze o tej porze w Przekuć w Sukces. Już razem ze mną jest Przemek Krawczyk i jak zawsze po tej stronie mikrofonu Kamil Kuć, więc Przekuć się dopełniło jak co dwa tygodnie. Dzień dobry, cześć Przemku.
Dzień dobry, witajcie słuchacze. Przekuć się dopełniło. To zabrzmiało tak się dopełniło. Ostatecznie trochę. No to nie jest ostatni odcinek, jeżeli ktoś się przestraszył. Spokojnie, na 108 się nie zakończy.
Dajemy radę, lecimy dalej i będziemy z wami tyle, ile będziemy w stanie dalej to robić, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o płatnościach bezgotówkowych, które, no powiem szczerze, my na tle całej Europy wypadamy niezwykle dobrze pod tym względem w ogóle. Wszyscy dookoła nas praktycznie, już patrząc na Niemcy, patrząc na Francję czy Hiszpanię, wygląda na to, że gdzieś tam utknęli daleko z tyłu, ale bardzo mi się podoba porównanie, jeśli porównujemy siebie właśnie pod względem innowacji, pod względem tego, co się dzieje na rynku cyfryzacji, bardzo mi się podoba porównanie do Niemiec, którzy już od bardzo, bardzo długiego czasu budowali infrastrukturę internetową, przez co zainwestowali masę pieniędzy w infrastrukturę telefoniczną i okazało się, że ta infrastruktura telefoniczna to już trochę jest out of date, więc dlatego jedziemy do Niemiec i widzimy i kupujemy sobie internet i mamy internet o szybkości 13 megabitów na sekundę, co u nas w Polsce już na tym etapie wydaje się śmieszne. Dostać światłowód w Niemczech jest niezwykle trudno, naprawdę. To jest tak, że mamy niewielki wybór i właśnie 13 megabitów to jest taka średnia. U nas w Polsce połowa praktycznie wszystkich domów może mieć światłowód i to nie jest żaden problem w ogóle. Internet u nas w Polsce jest na tak wysokim poziomie i tak ogólnodostępny jednocześnie, że przyczynił się do jego popularyzacji, ale również dlatego, że my dużo później zaczęliśmy inwestować w tę infrastrukturę, więc w związku z tym, że później dołączyliśmy do tej paczki krajów, które bardzo fajnie inwestują w infrastrukturę internetową, dużo na dużo nowszy poziom technologii zaczęliśmy wskakiwać dużo szybciej niż pozostałe, którzy musieli po prostu przerabiać tę infrastrukturę albo robić ją całkowicie od nowa. Czyli okazywałoby się, że tamte pieniądze zostały władowane w błoto. Oczywiście wtedy była nowoczesna. Teraz już nie jest. Teraz już zostali trochę late in the pack, posługując się żargonem formułowym. Ale w związku z tym my rozwinęliśmy się nie tylko w zakresie internetu, dołączając właśnie late in the pack, ale również w zakresie cyfryzacji, czy w zakresie popularyzacji właśnie rozwiązań w stylu płatności internetowe i dzięki temu u nas w Polsce, hej, jest naprawdę świetnie.
Tylko tak, ja się z tym wszystkim zgadzam, Kamil, to jest świetne.
Ale nie brzmisz, jakbyś się zgadzał, Przemku.
Tak, ale ja po prostu słuchając, to już było jakiś czas temu, ale takich ciekawych webinarów właśnie osób, które pracują w branży bankowej, bo zastanawiano się, jak to jest, że Polska niesie taki krużganek tych innowacji technologicznych w różnych branżach i w bankowości też. Okazuje się, że my jesteśmy z jednej strony dużym krajem, bo mamy 20 milionów osób w wieku takim, powiedzmy, poprodukcyjnym. Jesteśmy piątą gospodarką Unii Europejskiej, ale jednocześnie jesteśmy taką gospodarką, że jakby te systemy się wysypały, to Unia Europejska nie upadnie. To znaczy, nie jesteśmy Niemcami na przykład albo Francją, które to kraje sobie nie mogą pozwolić na wdrażanie takich innowacji, bo jeżeli, mówiąc kolokwialnie, coś by się wykrzaczyło, no to mielibyśmy wszyscy w Europie problem. A stwierdzono, że w Polsce, no w sumie to jest fajny, duży rynek na testowanie różnych nowinek i technologii, ale jak coś się posypie, to trudno. Więc niestety, no to są dwie strony tego medalu. Ale rzeczywiście myślę, że Polska, Estonia jako też taka trochę ojczyzna ciekawych startupów, Skandynawia, to są takie miejsca, gdzie można się poczuć w XXI wieku, a tak jak powiedziałeś, są kraje, no gdzie naprawdę można się przenieść też płatnościowo w czasie. Drodzy słuchacze, my dzisiaj skupimy się na płatnościach mobilnych. Będziemy sobie o nich rozmawiać. Dojdziemy sobie do technologii blikowej, która będzie ważnym elementem naszego odcinka, bo tak naprawdę to od niego wyszliśmy razem z Kamilem, myśląc o czym chcemy dzisiaj z wami porozmawiać. Ale porozmawiamy sobie o płatnościach mobilnych, które są tylko częścią bezgotówkowych, bo gdybyśmy chcieli porozmawiać też o płatnościach bezgotówkowych, czyli o kartach płatniczych, to musielibyście zaparzyć sobie naprawdę duży kubek herbaty i zarezerwować nie 40 kilka minut, które nam pewnie wyjdzie, tylko 2 albo 3 razy więcej. Więc będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o czymś, co za granicą nazywa się mobile wallet albo digital wallet, a w Polsce nazywa się płatnością mobilną, czyli to są płatności, które wykorzystują urządzenia mobilne. I to jest w ogóle świetny sposób na dotarcie do ludzi, którzy nazywani są unbanked albo underbanked, czyli ludzi, którzy nie mają dostępu do takiego klasycznego konta w banku. Co prawda, ostatnie takie szeroko zakrojone badania ONZ robiła w 2009 roku, ale wyobraźcie sobie, że połowa ludności świata te 15 lat temu nie miała konta w banku. I ONZ stwierdziło, że bardzo dobrym sposobem i szybkim na włączenie tych ludzi do możliwości płacenia czymś innym niż gotówka będą właśnie płatności mobilne, bo pamiętajcie, że płatności kartą muszą być powiązane z rachunkiem bankowym, czyli no płatności kartą, tak, ten rodzaj płatności bezgotówkowych nas z tego bycia underbanked wcale nie wyciągnie. Co innego płatności mobilne, bo wiemy, że dzisiaj, żeby zapłacić mobilnie, niekoniecznie musimy mieć konto w banku. Nieciekawa ciekawostka, to jest w ogóle pierwsza płatność mobilna w historii świata, bo słuchajcie, musimy się przenieść do 1997 roku. I nie zgadlibyście, gdybym was zapytał, gdzie i co i jak. Finlandia, moi drodzy, i Coca-Cola postawiła w Finlandii taki pilotażowy automat z napojami, za które można było zapłacić za pomocą SMS-a. Czyli podchodziło się do automatu.
To jest bardzo ciekawa rzecz.
Tak, podchodziło się do automatu, wybierało się na przykład, że chce kolę Sherry. Trzeba było wysłać SMS-a o konkretnej treści na konkretny numer telefonu i automat otrzymywał te informacje, że wysłaliśmy SMS-a i wypluwał nam napój. I to była pierwsza w historii świata płatność mobilna właśnie w rzeczonej Finlandii. A pierwszy bank, który wprowadził mobilne płatności w historii naszej ludzkości, to były dwa lata później. No.
Norwegia. Norwegia już długo przodowała, zaczęła tak jakby pioniersko na rynku płatności mobilnych i powiem szczerze, ja nie pamiętam tych czasów, ale to tylko mówi o tym, jak to było w ogóle nie do pomyślenia, płacenie w ogóle urządzeniem mobilnym w 99 roku. Niesamowita rzecz.
No tak, ale chodzi o to, że Skandynawia od zawsze była bardzo mocna, jeżeli chodzi o bankowość, ale też o rozwój internetu i to, że akurat w DNB, czyli w norweskim banku, się po raz pierwszy pojawiły te płatności mobilne właśnie jako korzystanie z banku, no to też nie było podejrzewam, dla ludzi jakąś super niespodzianką. Natomiast niespodzianką było to, że już rok później, czyli w 2000 roku, pluskwa milenijna nie wybuchła, nie popsuło nam wszystkim telefonów i komputerów i Wielkopolski Bank Kredytowy, który teraz nazywa się inaczej, bo nazywa się Santander, był pierwszym bankiem w Polsce, który wykorzystywał właśnie, czy który dawał możliwość płacenia mobilnego. No tu znowu technologia SMS-owa i tak zwany VAP, który do dzisiaj w zasadzie na telefonach z Androidem jest wykorzystywany czasami, bo jak na przykład chcecie zapytać o saldo, to jest jakiś taki kod krótki, który można wpisać i
Dalej, dalej to działa.
Tak, i dalej to działa i to jest technologia VAP i kiedyś właśnie w ten sposób można było sprawdzić saldo swoje bankowe, czyli wysłać SMS-a i dostawało się informację, ile się ma pieniędzy na koncie i uznaje się to za pierwszy raz, kiedy wykorzystano właśnie ten mobile wallet w Polsce, akurat właśnie w obecnym Santanderze. I chyba jeszcze tak, żeby tutaj ładnie zamknąć tam te pierwsze radiowe wejście, no to w 2007 roku pierwsza aplikacja bankowa na smartfony, Bank of Scotland wprowadził ją, czyli w Szkocji ludzie jako pierwsi na świecie mieli możliwość zalogowania się do swojego banku w telefonie.
W 2000 roku rozpoczęliśmy naszą przygodę z płatnościami mobilnymi, kiedy to pierwszy bank w Polsce, Santander, wykorzystał technologię SMS i właśnie VAP do tego, żeby uzyskać dane na temat swojego konta. Tak naprawdę to nie było chyba tylko saldo, z tego co mi się wydaje, ale zostajemy przy saldzie.
Tak,
tak czy inaczej, idziemy dalej.
Masz rację, bo to nie było tylko saldo, można było też sprawdzić parę ostatnich transakcji, które
tak,
się
właśnie
wykonało za pośrednictwem tam swojej karty, więc tak, bardzo dziękuję Kamilu, że to uzupełniłeś. No ale taka chyba rewolucja w płaceniu mobilnym, no to trzeba powiedzieć, że to jest rok 2011, bo wtedy wyszła pierwsza wersja portfela Google'a i użytkownicy Androida mieli możliwość, żeby po prostu dodać kartę płatniczą do swojego telefonu i w ten sposób płacić.
Ważne, żeby nadmienić, nie każdą kartę płatniczą można było dodać.
Tak.
Były pewne ograniczenia na samym początku, były współprace z bankami bardzo konkretnymi wtedy, więc dostęp w 2011 roku był, szczególnie w Polsce, bardzo ograniczony.
No, myślę, że też mało kto to pamięta, ale kiedyś były karty debetowe, które nie miały wypukłych cyferek, tylko takie płaskie.
Dokładnie.
Tymi kartami, te karty też się nie dawały podpiąć. To było absurdalne. Nie wiem, to był kwestia pewnie jakiejś technologii, ale rzeczywiście tylko te wypukłe się dało. W 2014 roku Apple Pay, czyli użytkownicy urządzeń z iOS-em też już mogli właśnie płacić za pomocą telefonu mobilnie. No i dlaczego my w ogóle, Kamil, o tym rozmawiamy? Ktoś może sobie pomyśleć, jakiś po prostu randomowy temat płatności mobilne, ale randomowy to temat nie jest, dlatego że w zeszłym roku rynek płatności mobilnych był na świecie wart 67,5 miliarda dolarów, ale on tak szybko rośnie, że szacuje się, że do roku 2030 on osiągnie, uwaga, prawie 600 miliardów dolarów, czyli to są ogromne kwoty i eksperci w zakresie bankowości przekonują, że do końca roku 2025 płatności mobilne to będzie 79% wszystkich transakcji cyfrowych wykonywanych za pośrednictwem naszych telefonów. Dla porównania, 3 lata temu to było 71% takich cyfrowych transakcji, więc to jest naprawdę ważna rzecz. W Polsce, wyobraźcie sobie, że Biblioteka Narodowa wykonuje takie badania i okazuje się, że w zeszłym roku 58% Polaków nie przeczytało żadnej książki, a co drugi Polak, za badaniem Eurostatu, nie radzi sobie z obsługą prostych aplikacji internetowych typu poczta. I teraz przyłóżmy to do informacji, że z Blika korzysta 60% dorosłych Polaków. Czyli
nieprawdopodobna statystyka.
Ludzie, którzy nie przeczytali żadnej książki w zeszłym roku i nie umieją odebrać maila, wiedzą, jak zapłacić Blikiem. I to pokazuje no, siłę w ogóle transakcji właśnie mobilnych i tej konkretnej technologii, o której jeszcze sobie będziemy rozmawiali, bo no, moglibyśmy sobie tutaj przez chwilę porozmawiać o roku 2015, ale czy mogę jeszcze, Kamil, taką malutką garstkę statystyk na antenie, czy
zwijamy? Jasne, rzucaj antenę, dawaj jeszcze na antenie, ja jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, ale dobrze, dawaj.
Nie, no to Kamil, jak ty chcesz coś dodać ad vocem do mnie, no to teraz, bo ja przejdę do troszkę innego tematu.
Dobrze, to ja dodaję teraz. W takim razie w Polsce mamy aktualnie taką sytuację, że technicznie z domu bez portfela kiedyś nie dało się ruszyć. Masz dowód osobisty, masz kartę płatniczą, masz bilet na pociąg, no i w tym portfelu trzymasz takie najważniejsze dokumenty. Teraz dosłownie wszystkie dokumenty możesz trzymać w urządzeniu mobilnym. I wystarczy tylko zadbać o to, że masz go naładowanego, co jest czasem sporym problemem,
no właśnie,
patrząc na telefony, ale ja nie noszę ze sobą portfela już przynajmniej, w ogóle o tym nie myślę na żadnym etapie, już przynajmniej od 2 lat wydaje mi się, że nawet mi nie wpadnie, żeby przypomnieć sobie, że nie wziąłem portfela. Nie obchodzi mnie to zupełnie. To jest piękne, dlatego że Polska jest jednym z niewielu krajów, które można postawić w miejscu, że można się postawić w losowym miejscu w Polsce i powiedzieć, nie potrzebuję portfela, mam w telefonie dowód osobisty. listy. Mogę w telefonie załatwić praktycznie wszystkie urzędowe sprawy za pośrednictwem ePUAP-u na przykład. W telefonie mam bilet na pociąg, bilet na autobus.
Do kina.
W telefonie mam kartę, w telefonie mam bilet do kina, mam totalnie wszystko. I to jest tak piękna i tak wygodna rzecz w tym wszystkim. Oczywiście, teraz z drugiej strony siedzą słuchacze, którzy mówią, śledzą nas wszyscy, już nie ma żadnej prywatności. Mhm. Ale ja
o
jakoś...
tym sobie...
W ogóle mnie to, sobie w ogóle na żadnym etapie,
Kamilu,
mnie to nie boli.
Tak, o tym sobie będziemy musieli
porozmawiać. Nie mam nic do ukrycia.
W podcaście, ale mówisz, że dzisiaj rzeczywiście to jest takie proste, ale nie zawsze tak było, bo domykając temat tutaj radiowy, wyobraź sobie, że 11 lat temu 50% wszystkich zakupów internetowych opłacano za pobraniem, czyli co druga paczka była opłacona w momencie, kiedy kurier przyjeżdżał do ciebie i ty dawałeś kurierowi albo gotówkę, albo przykładałeś kartę do terminala. No i niestety dla sprzedającego to oznaczało nawet do, słuchajcie, 3-4 tygodni czekania na zaksięgowanie takiej wpłaty, dlatego że ona przechodziła przez firmę kurierską albo przez sklep internetowy. Zanim ona dotarła, mijało bardzo dużo czasu, co sprawiało, że sprzedawcy mieli ogromne problemy z, no, cash flowem, prawda?
Chcę tylko nadmienić tutaj i trochę sprostować, że prawdopodobnie, tutaj mam takie wrażenie, no, po prostu z własnych doświadczeń z portali aukcyjnych, które były w 2013 roku, w tym również i Allegro, że sprzedawcy wtedy zezwalali bardzo często tylko i wyłącznie na płatność za pobraniem. Bardzo często nie interesowała ich żadna inna płatność. Nie rejestrowali swoich wpłat na konto dzięki temu i dzięki temu mogli to wszystko też ranować praktycznie bezpodatkowo. Więc hej,
to jest może druga strona medalu, ale ja rzeczywiście przygotowując się do odcinka poczytałem sobie, że to było dla wielu sprzedawców niekomfortowe, bo to właśnie
oczywiście, tak.
Bardzo długo trzeba było na taką płatność czekać.
Sprzedawcy byli częścią problemu.
Tak, a z tych drugich 50% z kolei, no prawie połowa to były scenariusze, kiedy trzeba było zrobić tradycyjny przelew bankowy, czyli jak chciałem coś kupić, to dostawałem maila, w którym były dane do zwykłego przelewu, gdzie trzeba było podać nazwę, numer konta, kwotę, wszystko wpisać z palca.
Tak, i no tak się kupowało rzeczy kiedyś.
Tak, to była trochę lepsza metoda, no bo te pieniądze przychodziły do sprzedawcy szybciej, ale to była, słuchajcie, bardzo niebezpieczna metoda dla nabywcy, no bo jeżeli ja wykonałem taki przelew, no to niestety nie miałem gwarancji, że ta paczka do mnie dojdzie. Ktoś mógł zebrać ode mnie kasę i po prostu się rozpłynąć w internecie, więc żyliśmy w takim momencie dziejowym, kiedy albo sprzedawca nie był do końca zadowolony, albo kupujący. I podprowadzając nas do tej części już podcastowej, docieramy do 9 lutego 2015, kiedy w Polsce narodził się Blik.
Jesteśmy już w podcaście, dzień dobry, ale musiałem się śpieszyć, dlatego że strasznie długo gadaliśmy w części radiowej. I
no
tak,
właśnie.
To już w życiu bywa, musiałem się śpieszyć.
Umówiliśmy się, że tak kilka takich informacji szybciutko do podcastu,
ale dużo, długo, dużo. Dobrze się rozmowa klei, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego powodu, tym bardziej, że jesteśmy już przy Bliku, który, hej, tak, jest wynalazkiem na miarę światowym, absolutnie. To, co robi Blik, to jak bardzo upowszechnił płatności mobilne, że technicznie nie musisz już nawet podpinać karty do portfela, po prostu płacisz zawsze, wszędzie, Blikiem. Pamiętam początek tego systemu, kiedy jeszcze nie dało się w sklepach zapłacić za bardzo tym Blikiem, ale niektóre z nich mogły płacić. Ja pamiętam moment, w którym zapomniałem z domu wziąć karty. Jeszcze nie miałem podpiętej karty pod ten i szukałem jednego sklepu, który będzie miał możliwość płatności Blikiem, bo inaczej nie mogłem zapłacić, a musiałem to kupić. Nie pamiętam nawet, co to było, ale pamiętam, że byłem tak bardzo ściśnieniowany, że musiałem kupić to coś i szukałem jednego sklepu spożywczego, który będzie miał płatność Blikiem. Jeden miał. Byłem tak zachwycony, jak to wszystko działa, jak to sprawnie działa, że byłem wtedy już przekonany, że ten system wybuchnie. I to będzie coś, gdzie w każdym absolutnie sklepie w Polsce będzie można zapłacić. I bank dzisiaj nie ma sklepu, który nie obsługuje płatności Blikiem, jeśli obsługuje jakiekolwiek płatności kartą, dlatego że każdy terminal ma wbudowaną płatność Blikiem.
No tak, to się trochę pozmieniało od tego, no, 2013 roku, bo Jeżeli sobie chcemy porozmawiać o Bliku, to początki Blika to jest 2013 rok. Jest taka legenda, ja myślę, że to może nie do końca prawdziwa, ale że właśnie w głowie Zbigniewa Jagiełły, ówczesnego prezesa PKO Banku Polskiego, no pojawił się taki pomysł na taki polski standard płatności, który połączy prezesów wszystkich polskich banków ponad podziałami, zróbmy coś wspólnie. No, czy rzeczywiście przy szklaneczce jakiegoś złotego płynu wieczorem mu się to pojawiło w głowie, czy rzeczywiście podczas pewnie bardziej prawdopodobne jakiegoś roboczego spotkania doszli do takiego wniosku, to już nie będziemy w to wnikać, ale sześć polskich, w ogóle, bo to jest ciekawe, co to jest Blik i jakby skąd on się wziął, bo wtedy, czyli 11 lat temu, sześć polskich banków, Alior, Millennium, BZWBK, które jest obecnie Santanderem, ING Bank Śląski, mBank i PKO, zawarli takie porozumienie, chcemy stworzyć wspólny system płatności mobilnych. I w 2014 roku, dokładnie 13 stycznia, zarejestrowano nową spółkę, która się nazywa Polski Standard Płatności. Wy możecie ją znać pod nazwą właśnie PSP, bo często ona występuje właśnie w tym skrótowcu. No i właśnie PSP miała zostać takim operatorem, miała zbudować właśnie nowy system płatności mobilnych, który jest oparty o system ICO. Ja nigdy nie miałem konta w PKO Banku Polskim, ale ja PKO BP ma taki swój system płatności mobilnych, który nazywał się ICO i na podstawie tego ICO powstał Blik, bo właśnie Narodowy Bank Polski wydał zgodę na wprowadzenie takiego nowego systemu płatności i ważny dzień, o którym już mówiliśmy w tej części radiowej, 9 lutego 2015, Krajowa Izba Rozliczeniowa włączyła możliwość płacenia Blikiem. No i tak jak powiedziałeś już, Kamil, Blik to jest technologia, która umożliwia użytkownikom smartfona płacenie bezgotówkowo w internecie, początkowo, potem też w sklepie stacjonarnym. Dzisiaj Blik to jest też, co ważne, przynajmniej dla mnie, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomacie.
Realizowanie ale to niestety, i tu mnie boli, nie każdy bankomat oferuje wpłacanie, bo wypłacanie praktycznie każdy, ale nie każdy wpłacanie obejmuje i to jest tak bolesna rzecz, no, że jeszcze przy tym wpłacaniu muszę mieć tę fizyczną kartę bardzo często, albo przynajmniej kartę w telefonie. Bolesne, naprawdę.
No tak, ale już coraz rzadziej. Na pewno lubicie też Blika za przelewy na numer telefonu. To też jest funkcjonalność, którą ma ten system płatności. No i coś, czego wy prawdopodobnie nie używacie, ale w takiej bardziej B2B transakcja się zgadza, czy się zdarza, to jest generowanie czeków cyfrowych na okaziciela, czyli po prostu przeniesienie czekowania starego, dobrego do internetu. No i jak się tak wgryźć w technologię, to się okazuje, że Blik działa w bardzo prosty sposób, to znaczy trzeba naprawdę mieć dużo tęgich głów, żeby wymyśliły coś tak prostego, bo to nie jest, wiecie, to nie jest trudne wymyślić skomplikowany system, trudne jest wymyślić prosty system, więc...
Prosty system, który jest dobry i bezpieczny, to jest zasada.
Tak jest, właśnie to jest
piękne w tym systemie.
Złoto. To jest złoto, no bo ten, kto chce zapłacić, uruchamia sobie aplikację bankową, wybiera Blik i generowany jest sześciocyfrowy kod, dla tych, którzy nie wiedzą.
Nie wiem, kto nie wie, patrząc na statystyki, które przyjęliśmy.
40% Polaków nie wie. Więc, no tak. Więc to jest jeszcze, ale to jest jeszcze ta część, o której my wiemy, bo korzystamy, nie? Że wprowadzamy ten kod w jakimś punkcie akceptacji, to może być strona internetowa, terminal albo bankomat i w tym momencie ten kod autoryzacji jest przesyłany do tej spółki PSP, na jej serwery. I ta spółka PSP sprawdza, czy rzeczywiście taki kod został wygenerowany, wychodzi jej na, no, że tak. Potem rozpoznaje, jaki bank zamówił ten kod i wysyła ten kod do banku. I bank w następnym kroku autoryzuje, że tak, to jest ten kod, on jest legitny, wszystko się zgadza. Później ta autoryzacja jest przesyłana do PSP, która wraca do tej strony, na której my kupujemy. My potwierdzamy w swojej aplikacji i płatność przeszła z jednego konta na drugie. Więc no, to rzeczywiście może nie zabrzmiało jakoś super prosto, ale zobaczcie, kod idzie do PSP, do banku, bank potwierdza, odsyła do PSP, PSP do sklepu, bum, mamy to. Więc jest to de facto bardzo prosty system i jest tak prosty, że pierwszy milion użytkowników, czyli osób, które płaciły blikiem, osiągnięto w zaledwie pół roku. I to było coś, co chyba przerosło oczekiwania wszystkich, że ta technologia tak szybko, no gdzieś tam już zagości pod strzechami, no bo rzeczywiście, no milion osób w Polsce, no to jest sporo i w 6 miesięcy się to udało w ogóle osiągnąć. No troszkę dłużej, bo aż do 2021 roku zajęło, żeby wygenerować miliardową płatność.
Dobra,
no,
ale przypomnijmy, że to razy 1000, więc hej.
No, więc milion razy 1000, czyli miliardową płatność blikiem zarejestrowano 9 maja 2021 i to taki miły akcencik w serwisie siepomaga.pl, więc ktoś bliknął miliardową transakcję, żeby przekazać na jakiś cel charytatywny pieniądze, więc nie wiem, kto to był, ale pozdrawiamy i
ciekawe,
szacun dla ciebie.
Pewnie sobie nawet ten człowiek nie zdaje z tego sprawy, wydaje mi się.
No, prawdopodobnie nie, ale my sobie zdajemy z tego sprawę.
Ale jak ktoś wie, że zapłacił 9 maja o godzinie 21.27 w serwisie się pomaga, to może, sobie, to może w końcu tak natknąć się na ten artykuł, który mówi, że...
Albo na naszą audycję.
Albo na naszą audycję, w którym właśnie się dowiedział, że w sumie to jego płatność była miliardowa. Tak. Bo w sumie można to bez problemu sprawdzić, nawet teraz, siedząc przed swoim kontem w banku i sprawdzić historię. I zobaczyć, można. Ej, to byłem ja.
Tak, to jest pierwsza myśl, to byłem ja, a druga myśl, kurczę, że nie mogłem 10 minut poczekać z tą płatnością. Ale to już, słuchajcie, zostawmy.
Złoto, dobra.
Tak jest.
Lecimy dalej.
Żeby nie zabrzmiało to jak reklama Blika, bo Blik nam za tą audycję niestety nie płaci, jest to niesponsorowany odcinek, no to Blik tak ma też swoje minusy, bo przynajmniej na ten moment nie ma limitów kredytowych, więc możecie zapłacić tyle, ile macie na rachunku w banku, więc jak macie na koncie jakieś 150 zł, to tylko do takiej kwoty możecie sobie hulać. Nie możecie swojego limitu kredytowego wykorzystać na Blika. Chociaż prace nad tym trwają. Niedługo będzie można chyba za pomocą Blika właśnie jakieś tutaj debeciki sobie ustawiać. No i jeszcze natknąłem się w ogóle na totalne złoto i tutaj, drodzy słuchacze, jak coś pijecie, to możecie na chwilę odłożyć kubek. Jakimś dziwnym trafem zawędrowałem na prawą stronę Twittera i sama nazwa Blik bierze się od słowa niemieckiego rzeczownika Blick, czyli byle i cyk. I Blick po niemiecku to jest szybko na coś spojrzeć. Więc oczywiście prawa strona Twittera uważa, że oczywiście to jest już próba niemieckiego zawładnięcia naszym krajem.
Germanizacji.
Nie możemy nawet nie możemy po polsku nazwać technologii, tylko Blitz. Oczywiście Blick, Blitz, to potem się włącza Blitzkrieg, więc to już w ogóle nie wędrujmy w tamtym kierunku, ale...
Cudownie. Ale, rzeczywiście... ale super ciekawostka, naprawdę fajnie na to spojrzeć nawet z tej strony, że poszło to faktycznie z tego miejsca. Faktycznie zastanawiam się, skąd ten pomysł w ogóle, dlaczego, ale okej. Okay.
Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, no słowo się rzekło. No i takim minusem Blika już poważnym bym powiedział, a nie bzdurnym, jest to, że nie ma chargebacku, czyli jeżeli ja bliknąłem komuś pieniądze, a ten ktoś się okazał nierzetelny, nie wysłał, źle wysłał, no to nie ma możliwości szybkiego ściągnięcia tych środków z powrotem i to
tutaj
jest...
Tylko bym chciał dodać, no, że faktycznie chargeback na Bliku jest problematyczny, czasem jest możliwy, ale jest najbardziej problematyczny ze wszystkich innych płatności. Na drugim, że tak powiem, wyżej plasuje się karta płatnicza, która ma możliwość chargebacku praktycznie bezpośredniego do pół roku.
Tak.
I to bank już się zajmuje odzyskiwaniem danych środków, które
no chodzi o to, że bank ci zwraca pieniądze i bank się później martwi, żeby je ściągnąć od tego, który cię oszukał, nie? To
dokładnie,
tak działa.
Dokładnie. Super system. Najlepszym systemem do chargebackowania jest PayPal swoją drogą, który naprawdę dba o to, że można chargebackować swoje środki praktycznie zawsze. I to oni dbają o to bardzo, bardzo mocno, żeby właśnie te chargebacki, dlatego że oni królują w płatnościach internetowych PayPal, nie u nas w kraju za bardzo, ale PayPal jest u nas również aktywne. I oni, żeby te płatności internetowe były jak najbardziej bezpieczne, dbają o to, żeby ten chargeback działał zawsze, przez cały okres. Więc na przykład, to jest taki przykład insiderski bardzo mocno, dlatego że w grach komputerowych bardzo często jest tak, że w niektórych takich grach internetowych możemy płacić za jakieś rzeczy w grze. Zgodnie z prawem, jeśli dostaniemy tak zwanego bana na nasze konto, na którym kupiliśmy mnóstwo rzeczy, dużo takich przypadków było, to nie ma takiego prawa, które pozwala twórcom zabrać rzeczy, które kupiliśmy, więc technicznie, dając nam bana, powinni nam zwrócić środki, które wydaliśmy na tę grę. Dlatego, że hej, nie ma podstaw, dlaczego nie mieliby. Dlatego, że zabierają nam dobra, które my kupiliśmy na własność. Więc PayPal wkracza tu do gry i bardzo, bardzo szybko potrafi zchargebackować nawet płatności sięgające kilka lat wstecz, żeby faktycznie w pewnym momencie, jak dostaniesz bana, czy prawomocnego, czy nie bardzo ich to interesuje. Ważne jest to, że zabrali ci dostęp do dóbr cyfrowych, które ty nabyłeś. I w związku z tym oni to oddają i walczą dalej z twórcami, podobno bardzo skutecznie, żeby oni im oddali te pieniądze. Więc prawo jest po ich stronie, więc też mówię do wszystkich tych, którzy kupują dobra cyfrowe na jakimkolwiek etapie, robić to najlepiej przez PayPala, dlatego że to jest najbezpieczniejsze, w razie gdyby coś tam się po drodze posypało. A no. Niesprawiedliwych banów w świecie gier jest bardzo dużo, pamiętajcie o tym, więc dbajcie też o swoje konta pod względem chargebacku. To takie moje słowo dygresji a propos chargebackowania.
No tak, no więc niestety, no rzeczywiście Blik jest cudowną technologią do momentu, kiedy nie trzeba odzyskać tych pieniędzy. Wtedy się okazuje, że rzeczywiście tam jest dużo do poprawy. No ale to też było coś, co dopiero wyszło w trakcie, że okazało się, że rzeczywiście ten chargeback no, powinien być zrobiony sprawniej, szybko. Na razie nie jest, więc drodzy pracujący w Bliku, ja, Przemek i Kamil, prosimy o dobry chargeback. No i teraz uwaga, bo znowu parę cyferek, ale ważnych. W zeszłym roku wydano za pośrednictwem Blika 171 miliardów złotych. I czy to dużo, czy to mało? Z jednej strony to jest o 12 miliardów więcej niż wydaliśmy w zeszłym roku na obronność, więc powiecie, o, to dużo.
Nie, ale właśnie bym chciał tylko...
No, ale z drugiej strony...
Chciałbym statystyką płatności wszystkimi kartami na przykład. To jest interesujące, oczywiście nie mam jej otwartej, więc pytam, czy ty masz.
Nie, no ja mam taką informację, że w zeszłym roku w ogóle cały polski handel detaliczny to był bilion złotych. Więc okay. 170 miliardów versus bilion, to się okazuje, że jednak... No nie jest to aż tak dużo, a jeszcze możemy te dane, czyli te 171 miliardów złotych przyłożyć do płatności gotówką, bo okazuje się, że w Polsce na 92 zł wydane w gotówce 8 zł wydajemy za pomocą Blika, czyli jakby to zsumować gotówka plus Blik, to jest taka proporcja, że Blik to jest tylko 8% wszystkich płatności, więc no... Twórcy Blika mówią, że już bez Blika to w ogóle polski system płatniczy by upadł, że to już jest zbyt ważny system. No chyba nie, no bo stracilibyśmy 8% tych płatności, ale zawsze też jak patrzymy na takie statystyki, to musimy się zastanowić, a co u młodzieży słychać, no bo to są ci, którzy za chwilę będą stanowić większość, będą za chwilę to oni jako dorośli sobie bankować. I bardzo fajnie pozdrawiam tutaj Santander Consumer Bank, bo w zeszłym roku Santander przeanalizował, jak korzystają z ich rachunków bankowych dzieciaki w wieku 13-17 lat. No i to jest coś, co jest w ogóle dla mnie mega ciekawe, bo wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że statystyczny nastolatek, który ma konto w Santanderze, to przez internet loguje się na to konto przez przeglądarkę 7 razy w roku. Czyli no w zasadzie można powiedzieć, że pewnie sporadycznie, mało, jak zadzwoni pani i będzie kazała zmienić dane, albo pan. Natomiast raz na 3 dni taki nastolatek loguje się do swojego banku, ale przez smartfona. To jest 100-kilkanaście razy rocznie. Więc to już nam pokazuje siłę w ogóle bankowości mobilnej. A lecimy dalej. W ciągu miesiąca taki nastolatek 6 razy wysyła pieniądze tradycyjnym przelewem, kiedy musi wpisać numer konta, kwotę, adresata. Tak? 20 razy miesięcznie płaci kartą średnio i 16 razy płaci blikiem. Więc jak już spojrzymy sobie na te dane, to okazuje się, że chyba przyszłość ma 4 cyferki, przyszłość płatności mobilnych ma 4 cyferki i no, rzeczywiście 6. nazywa się blik. Bo
dokładnie 6 cyferek, 4 literki.
Aha, bo no tak, chyba że po niemiecku blitzk. To wtedy 5.
Wtedy 5, faktycznie.
No, dokładnie. No i rzeczywiście ten blik stał się trochę takim polskim, bardzo znanym standardem płatności. Twórcy blika teraz zarzekają się, że chcieliby na poziomie Unii Europejskiej sprawić, żeby obok płatności kartą, płatność blikiem była rozpowszechniona na terenie całej UE. No i coś jest na rzeczy, bo na Słowacji spółka PSP przejęła platformę Viamo, już nazywa się Blik Slovakia, więc za chwilę na Słowacji będziecie mogli płacić blikiem. W Rumunii postawiono nową spółkę, Blik Romania, więc za chwilę w Rumunii też będzie można płacić. No i twórcy blika teraz takim ich głównym właśnie chyba celem to jest taka ekspansja europejska i to nas prowadzi chyba do jednego z ostatnich wątków na dzisiaj, bo bardzo ciekawie potoczyły się sprawy w momencie, kiedy Rosja pełnoskalowo zaatakowała Ukrainę, no bo wtedy na pewno pamiętacie, że były takie dyskusje o wyłączeniu Rosji z płatności SWIFT, nagle okazało się, że Rosja została z tych płatności odpięta, przez kilka dni nie można było Rosjanom zapłacić na przykład za ropę naftową, no i to był taki bardzo ważny sposób nacisku za pomocą takich sankcji gospodarczych na Rosjan. Oczywiście Rosjanie dość szybko postawili swój system płatności alternatywny, w międzyczasie wsparli ich Chińczycy, którzy udostępnili swoje platformy do płacenia. No ale co się okazało? Okazało się rzeczywiście, że można celowo lub nie dość szybko i dość gwałtownie cały kraj odciąć od możliwości dostawania płatności. Nie? I tutaj się pojawia blik, bo nagle polscy politycy zorientowali się, że halo, my mamy swojego blika, więc nawet jeżeli, wyobraźmy sobie jakiś scenariusz, że hakerzy dokonują jakiegoś zamachu i nagle my w Polsce, nie wiem, mamy wyłączone płatności kartą albo właśnie tego SWIFTa, czyli nie możemy robić przelewów, zostaje nam blik. I dzisiaj bardzo często się dyskutuje również o bliku jako o systemie, który jest krytycznie ważny dla bezpieczeństwa Polski jako kraju i pojawiają się nawet pierwsze głosy, co prawda na razie absurdalne, ale które mówią strefa euro, powinniśmy kiedyś do niej dołączyć i zmienić walutę ze złotówek na euro, a pojawiają się pierwsi eksperci, którzy twierdzą, no może nie euro, tylko właśnie blik powinien się stać takim polskim standardem, gdzie rezygnując z gotówki, być może powinniśmy po prostu w całości postawić na tego blika i rozliczać się z całym światem właśnie za pomocą tych sześciocyfrowych czeków. No, co jest bardzo ciekawe, no bo ja trochę też tego rozumowania nie do końca rozumiem, jak mielibyśmy zrezygnować wtedy z naszej waluty. Nie do końca wiem, jak to miałoby wyglądać, ale rzeczywiście
ambitne pomysły, ale strasznie dziwne.
Odjechane pomysły, że no, po co odjechane. Nam euro, skoro mamy blika, nie? Więc być może to jakiś słuchacz, który też tymi tematami się interesuje, może nam to jakoś już później wytłumaczy, ale rzeczywiście dokopałem się do takich informacji, że to mogłaby być alternatywa dla przyjęcia euro. Tutaj to już tego wątku nie rozwijam, no ale na pewno zgodzicie się ze mną, że rzeczywiście fajnie jest jako kraj posiadać taki alternatywny swój system płatności, który w momencie, kiedy inne przestają działać, nasz nadal jest dostępny, my jesteśmy jakoś niezależni w ten sposób, no i może to jest puenta, że zamiast martwić się o polskiego złotego i mówić, że to jest patriotyczny obowiązek, żeby trwać przy swojej walucie, może to o to chodzi, że naszym patriotycznym obowiązkiem jest wspierać polską technologię, która jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta, bardzo skuteczna i jednocześnie też bezpieczna i w jakiś sposób zabezpieczająca nas przed jakimiś przykrymi konsekwencjami różnych konfliktów w przyszłości. O. Tak to chciałem
bardzo podsumować. Bardzo ładne podsumowanie tej audycji, naprawdę. Chciałbym coś dodać, ale nie mam zupełnie nic do powiedzenia lepszego niż ty powiedziałeś, więc dziękuję ci za to bardzo gorąco. Jednocześnie dziękujemy też wam, słuchaczom, że byliście z nami przez te całe długo i mamy nadzieję, że enjoyowaliście się w tym czasie. Źle to brzmi, ale z tym zostaniemy, więc dziękujemy wam.
Dla mnie to brzmi całkiem ładnie. Drodzy słuchacze, ja mam do was...
Dwuznacznie, Przemek, dwuznacznie, o to mi chodzi, więc...
Dokładnie. Ja mam do was na koniec prośbę, jeżeli...
Ale kim jestem, żeby oceniać?
No, nie wiem, ty jesteś tylko prostym radiowcem.
Jestem tylko prostym radiowcem, dokładnie. Jeszcze raz, dziękujemy wam bardzo gorąco. Przemek Krawczyk po jednej stronie mikrofonu, Kamil Kuć po drugiej i słyszymy się ponownie za dwa tygodnie.
A po drugiej stronie odbiorników byliście wy, za co wam bardzo dziękujemy. Jeżeli wam się podobało, to słuchajcie, zawsze możecie nas zaobserwować, zasubskrybować, ocenić na różne tam gwiazdki, podać dalej. My dużo rozmawiamy o AI. Dzisiaj AI decyduje też o tym, co się innym ludziom wyświetla w ich aplikacjach streamingowych.
To prawda.
Jak wy będziecie nam właśnie pomagać w ten sposób, o którym powiedziałem przed chwilą, to wtedy my będziemy docierać do nowych słuchaczy, robimy to totalnie z zajawy i jesteśmy też mega podjarani, kiedy widzimy, że te odcinki się niosą, więc z góry dziękujemy. A do odcinka z gościem, bardzo chyba ciekawym i no, takim, którego głos wszyscy poznacie, wrócimy do was już za dwa tygodnie.
See ya!